Witajcie, kochani. To taki muzyczny, filmowy żart na początku. Powiem wam w tajemnicy dlaczego. Kilka dni temu pastor Mirek zapytał mnie o niedzielne słowo. Odpowiedziałem, że nie zmieszczę się podczas jednego niedzielnego nabożeństwa, więc będzie to cykl. Wtedy pastor zapytał, czy druga część będzie za tydzień. Powiem tak. Druga część Star Wars została wyemitowana po pierwszej 3 lata później. A 9, ostatnia po 42 latach. Także postaram się, pastorze, zmieścić w tych ramach. Wojny duchowe. Ciekaw jestem też, prawdę mówiąc, co poza Gwiezdnymi Wojnami przychodzi wam do głowy, słysząc taki tytuł. Powiem wam na rozgrzewkę. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy mąż przychodzi do żony ze swoim pierwszym w życiu kazaniem, a ona mówi, że jest do bani. Bez obaw nie będę mówił kazania o Star Wars, a przynajmniej nie w tej części. I dla odmiany zaczniemy od części pierwszej. Ukryta wojna. Tak zatytułowałem pierwszą część tego cyklu. Mam świadomość, że na Ziemi toczy się niewidzialna wojna o każdego człowieka, o każdego z nas. Naszymi wrogami są potężne duchowe moce. Jak pisał apostoł Paweł w liście do Efezjan, bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Staję przed wami, aby podzielić się pierwszą częścią rozważań pod tym wspólnym tytułem Wojny Duchowe. Staję w pokorze i z bojaźnią, ponieważ podzielę się z wami częścią swojego świadectwa i tym, czego nauczyłem się studiując ten temat, korzystając też z dorobku wielu światłych ludzi i tego, co, jak wierzę, Duch Święty objawił mi osobiście. Płońmy głowy w modlitwie. Dobry nasz Panie, Królu Wszechświata, powierzamy Tobie ten czas. Prosimy, byś do nas mówił w Twoim Słowie. Proszę, uzdolnij mnie do głoszenia zgodnie z Twoją wolą, a słuchających do odbierania, przyjmowania, co masz dla nas. Duchu Święty, Ty jesteś nauczycielem duchowej rzeczywistości i potrzebujemy, abyś objawił nam niewidzialny świat i dał zrozumienie jego funkcjonowania. Oddajemy się Tobie. Ucz nas prowadzić zwycięskie wojny, abyśmy osiągnęli w przyszłym życiu cel naszej wiary, zbawienie duszy. A tu na ziemi mieli życie i to życie w pełni. Życie w obfitości. Amen. Wojny duchowe, kochani, dlatego, że wszędzie wokół widzę duchowe bitwy. Przeżywamy je w każdym aspekcie życia. Doświadczamy trudnych relacji. W pracy, w rodzinie, w kościele. Doświadczamy manipulacji, kontroli, wykorzystania. Zmagamy się w sferze finansów. Doświadczamy chorób, tragicznych zdarzeń, nieszczęśliwych wypadków. Cierpimy z powodu kompleksów, uzależnień, lęków, a nawet depresji. Potrzebujemy dostrzec, że jest to ukryta wojna, a wszystko, co dzieje się w świecie fizycznym, zaczyna się w świecie duchowym. Grzech i zło najpierw zaistniało w świecie duchowym, zanim przejawiło się w widzialnym. Pozwólcie, że przypomnę, jak to się zaczęło. Dawno temu Lucyfer był potężnym, pięknym aniołem, którego pycha pobudziła do próżności i zamiast kierować uwielbienie ku Stwórcy, zapragnął czci dla siebie. Zbrzydła mu rola sługi. Pomyślał, że mógłby się stać równy Bogu. Musiał być przekonywujący. Udało mu się przecież pociągnąć za sobą sporą część aniołów. Duchową walkę w Lucyferze wygrał grzech, który zrodził się w nim z pychy. Ale Stwórca nie zniszczył upadłego anioła. Mógł usunąć bunt w zarodku, ale unicestwienie szatana na tym etapie sprawiłoby, że to strach zamiast miłości powodowałby, że niektóre istoty byłyby mu posłuszne. Pozwolił Lucyferowi działać, dopóki intencje i owoce jego postępowania nie staną się tak widoczne, że każdy sam od siebie wyzna, że Bóg jest miłością. Wówczas szatan i jego zwolennicy zostaną zniszczeni, a wraz z nim zniknie niesprawiedliwość, cierpienie, ból, wojny, choroby i śmierć. Bóg nie chciał wymuszonej czci. Wiedział, że rezultatem wolnego wyboru może być nieposłuszeństwo i upadek. Cenił wolność tak dalece, że w Chrystusie na Golgocie wolał ponieść konsekwencje naszych złych wyborów, niż pozbawić nas wolnej woli. Przyjrzyjmy się duchowej wojnie w ogrodzie Eden. Stwórca wybrał jedno z drzew, zaręczając swoim słowem, że jeśli ludzie z niego zjedzą, na pewno umrą. Księga Rodzaju, 2:17. Ale z drzewa poznania dobrego i złego nie będziesz z niego spożywał. Bo gdy z niego spożyjesz, wydany śmierci umrzesz. Ewa uwierzyła jednak szatanowi, gdy podważył Boże Słowo. W Księdze Rodzaju 3:4-5 czytamy: Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Duchową bitwę z szatanem pierwsi ludzie przegrali. Przegrali dlatego, że zwątpili w prawdomówność Boga. Utracili nieśmiertelność i wolność, a co najgorsze, utracili społeczność ze Stwórcą. Szatan zyskał nad ludźmi autorytet, którego wcześniej nie posiadał. Spójrzmy na duchową strukturę biblijnego świata po stworzeniu pierwszych ludzi i po ich upadku. Zwróćmy uwagę na poziomy autorytetu. Po stworzeniu ludzie przewyższali autorytetem aniołów. I oczywiście szatana. Po upadku stracili tą pozycję. Aktem woli, nie respektując autorytetu Boga, weszli pod autorytet diabła. Po usunięciu z Edenu wydawało się, że dla człowieka nie ma ratunku. Diabeł wiedział, że jak czytamy w liście do Rzymian, karą za grzech jest śmierć. Bóg miał jednak inny plan wojenny, którego samolubna natura Lucyfera nie mogła przewidzieć. Jak czytamy w pierwszym liście Piotra 1:20, jeszcze przed założeniem świata, Asiu się wyświetla się? Tak? Jeszcze przed założeniem świata Syn Boży zawarł z Ojcem wieczne przymierze, na mocy którego zgodził się umrzeć, aby nas ratować, gdyby zaszła taka potrzeba. Na nim to zasadzały się wszystkie przymierza, jakie Bóg zawarł potem z ludzkością. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Spójrzmy teraz na kolejny slajd, który obrazuje autorytet człowieka w Jezusie Chrystusie. Jezus przyszedł na świat jako człowiek. Bóg stał się człowiekiem. Umarł na krzyżu, płacąc cenę za nasze grzechy. Dokonało się. Będąc nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, odzyskaliśmy autorytet. Odzyskaliśmy autorytet nad przeciwnikiem, a co niepojęte, nasz autorytet został podniesiony do rangi Bożego dziecka, Bożej córki, Bożego syna. Możliwość ta jest ogromną porażką szatana, ale wybór w dalszym ciągu należy do nas. Koniec diabła jest zdeterminowany, a ludzie będą osądzeni, jak czytamy w Apokalipsie, rozdział 20, wersety 10-15. Diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, tam, gdzie jest bestia i fałszywy prorok. Jeśli ktoś nie znalazł się w Księdze Życia, ten został wrzucony do jeziora ognia. Zanim to się wypełni, żyjemy w świecie, w którym funkcjonują dwa królestwa. Królestwo światłości i ciemności. Królestwo Boże i królestwo szatana. Oba te królestwa nie są widoczne fizycznymi oczami. Są to duchowe królestwa. Są one zawsze obecne. Oddziałują na potrójną naturę człowieka, na ciało, ducha i duszę. Starają się posiąść wpływ na każdego człowieka, zarówno wierzącego, jak i niewierzącego. Aby zdobyć władzę nad człowiekiem, siły jasności, siły Bożej, siły ciemności walczą o człowieka. Doprowadzając, chcą doprowadzić do zniewolenia lub do wolności. Pragną posiąść ducha człowieka, jego serce. Pragną mieć wpływ na duszę człowieka, sposoby jego myślenia, stany emocjonalne, jego charakter i wolę. Mają wpływ na ciało człowieka. Powodują wypadki, choroby, kalectwa, epidemie lub przynoszą uzdrowienia, zarówno fizyczne, jak i duchowe. A nawet wskrzeszenie z martwych. Amen. Wierzycie w to? Przez uległych im ludzi oba te królestwa starają się poszerzyć swoje wpływy i panowanie. Człowiek staje się narzędziem lub naczyniem w ich rękach. Mają swoich królów, mają swoją hierarchię i mają swoją strukturę. Mają niezmienne zasady, którymi się posługują. Mają swoje armie. Są ze sobą w nieustannej wojnie. Oba te królestwa są teraz tutaj i oddziaływują na ciebie i na mnie. Nie wiedząc o duchowej wojnie, władcach ciemności, duchowym autorytecie i zasadach przymierza z Bogiem, w Jezusie Chrystusie ludzie skazani są na porażkę. Oczywiście wiedza czy nawet mądrość to jeszcze nie wszystko. Jak pamiętamy, Salomon poprosił Boga o mądrość, a bogactwo i sławę otrzymał w konsekwencji tego obdarowania. Nie jest jednak najważniejsze, jak człowiek zaczyna. W pierwszej królewskiej czytamy, w końcu Pan powiedział do Salomona, ponieważ zachowałeś się w ten sposób i nie okazałeś wierności mojemu przymierzu i moim przykazaniom, oderwę od ciebie królestwo i oddam jednemu z twoich podwładnych. Ale nie uczynię tego jeszcze za twojego życia. Wyrwę je z ręki twojego syna. Nie zrobię tylko przez wzgląd na twojego ojca, na przymierze, które zawarłem z Dawidem. Czy najmądrzejszy człowiek świata wygrał czy przegrał duchową wojnę? Mamy w Biblii wiele przykładów, że ludzka mądrość i siła jest niewystarczająca. Nawet mądrość króla Salomona, nawet siła Samsona. Przykłady te pokazują, że do osiągania zwycięstw człowiek potrzebuje zaufania, pokory i poddania Bogu. Nasze poznanie na tym świecie jest cząstkowe. Stwórca dał nam wiele objawień, głównie w swoim Słowie. W Piśmie Świętym, ale także mówi do nas przez innych ludzi i przez ich objawienia. Nie byłem w piekle, ale znam relacje tych, którym Bóg je pokazał. Wiem, że nie podoba mi się tam i nie chciałbym tam trafić. W życiu otarłem się o pewne rodzaje ziemskiego piekła, ale pomimo tego, że wierzyłem w Boga, tak naprawdę wiedziałem wtedy bardzo, bardzo niewiele o duchowej wojnie. Nie znałem zasad funkcjonowania dwóch królestw, Królestwa Światłości i Królestwa Ciemności. Nad wieloma najistotniejszymi sprawami się nie zastanawiałem. Przymykałem też na wiele oko. Pozwólcie, że podzielę się fragmentem swojego świadectwa. Większość chrześcijańskiego życia spędziłem w kościele rzymskokatolickim. Kiedy pojawiłem się tutaj, w tym kościele, ponad 12 lat temu, moja znajomość Biblii była mniej niż podstawowa. Eufemizmem byłoby stwierdzenie, że nie posiadam odpowiedniego wyposażenia duchowego i że jestem przygotowany do duchowego życia i duchowej walki. Nie wiedziałem, czy że tego chcę, czy nie chcę. Jestem w środku wojny, duchowej wojny, ukrytej wojny. Że żyję na placu bitwy i nie mam kompletnej zbroi, o której uczy list do Efezjan. Mam malutką tarczę i nie potrafię się nią posługiwać. Dlatego ogniste pociski złego dosięgają mnie i ranią. Nie zauważam ataku, nie potrafię go odeprzeć. Nie umiem posługiwać się mieczem. Nie mam doświadczenia w przewidywaniu strategii wroga. Moje duchowe mięśnie są za słabe, żeby codziennie i co noc walczyć z przeciwnikiem, który nie potrzebuje ani odpoczynku, ani snu. Nie zastanawiałem się nad tym, że władca tego świata, szatan, jego posłańcy codziennie próbują wpłynąć na moje decyzje, na moje myśli. Decyzje, co będę myślał, co będę mówił o innych, co będę robił, czym się będę karmił, co będę oglądał, czego będę słuchał, a nawet co będę wkładał do ust. Demony natomiast kojarzyły mi się głównie z literaturą fantastyczną. Sięgnąłem po pismo i zacząłem je studiować. Przyjąłem świadomy chrzest. Mijały lata, gościliśmy grupę domową w naszym mieszkaniu. Dołączyłem do służby uwielbienia w naszym kościele. I był to rok przełomowy. Na początku roku zmarła moja mama, a pod koniec roku, w przeddzień Wigilii, uległem wypadkowi, który zmienił pod wieloma względami moje życie. Narciarz jadący z dużą prędkością uderzył we mnie, powodując bardzo rozległe uszkodzenia ciała. Wstrząs mózgu, połamane kości, połamane żebra wbite w płuca i eksplodująca podczas uderzenia śledziona. Krwotok wewnętrzny doprowadził do śmierci klinicznej. To, że przeżyłem, było Bożym cudem. Dziękuję też lekarzom, których prowadził. Przeszedłem kilka operacji. A po 5 dniach śpiączki odzyskałem świadomość. Opowiem wam tą historię już z perspektywy obecnej. Ponieważ w tamtym czasie, kiedy dzieliłem się świadectwem kilka miesięcy po wypadku, nie dostrzegałem jeszcze, jak zażarcie Królestwo Światłości i Ciemności o mnie walczy. Przeczytam wam, gdyż ten fragment jest dla mnie szczególnie emocjonujący i emocjonalny. Pierwszą osobą, którą zobaczyłem po przebudzeniu, była Ola. Przyjechał też mój brat, co było dla mnie dużym zaskoczeniem. Ona mówiła, że Kościół błyskawicznie stanął do duchowej, modlitewnej walki o moje życie. Nie tylko wiedziałem o tym w duchu, ale modlitwy te odczuwałem niemal fizycznie. Jedna z sióstr opowiedziała Oli, że miała wizję, jak Jezus tchnął w moje martwe ciało życie, powracając je wyschłym kościom, niczym w obrazie z 37 rozdziału Ezechiela. Na początku nie mogłem się ruszać. Zacząłem myśleć, z jakiego powodu uległem wypadkowi. Czego ma mnie nauczyć to nowe, traumatyczne doświadczenie? Myślałem wtedy, patrzę na życie przez przysłowiową dziurkę od klucza i nie potrafię przeniknąć Bożego planu, miałbym mieć pretensje do Boga? A przeciwnik by się ucieszył. Przeżyłem już doświadczenia, które początkowo wydawały mi się nie do zniesienia, jednak Bóg zgodnie z obietnicą zamieniał przekleństwa w błogosławieństwo. Po odzyskaniu przytomności cierpiałem na bezsenność. Najgorsze było to, że kiedy zamykałem oczy pod powiekami, oglądałem kalejdoskop obrazów wyświetlanych jednocześnie na trzech wielkich monitorach. Na każdym inna opowieść, zmieniająca się co kilka sekund. Sceny z życia, historii. Jedne spokojne, inne najstraszniejsze, jakie można sobie wyobrazić. Wreszcie świt. Poranny obchód, bolesne, nieudane próby poruszania. Ale wreszcie miałem czas na rozmowy z rodziną. Na co dzień nie ma na to czasu. Jesteśmy stale zabiegani. Ciągle jakaś praca, pogoń za środkami do życia. Zajmujemy się tym, co pilne, nie tym, co ważne. Niedobory w relacjach z Bogiem i najbliższymi czekają na wypełnienie, a diabeł się cieszy i podsuwa kolejny pilny temat lub kolejną zabawkę. Bo jak jesteśmy znużeni, to szukamy rozrywki. Kolejna noc. Dostałem tabletkę nasenną i czekam, aż odpłynę. Nie zamykam oczu, bo wiem, co mnie czeka. Teledyski dla dorosłych czają się pod powiekami. Sen nie nadchodzi. Noc nie może się skończyć, a spokój gdzieś odpłynął. Myślę o chłopaku, który we mnie uderzył. Wypełnia mnie złość i chęć rozliczenia winnego. Przeciwnik szepta: a co, jak nie będziesz mógł pracować i utrzymać rodziny? Przychodzi strach, ale anioł podpowiada: to Bóg daje zaopatrzenie, a pomsta do Boga należy. Kolejny świt, kolejny obchód. Nie kryję, że noc minęła bezsennie. Lekarz mówi, że dostanę specjalny lek i że będzie okej. Dzień mija leniwie. Rozmawiam z bratem, wspominając dzieciństwo. Jest 8 lat starszy. Nie mieliśmy dobrych relacji. Miałem do niego wiele żalu. Choć ciężko mi o tym mówić, zwierzam się z mojej decyzji o przebaczeniu ludziom i jemu. Diabeł syczy. Wyśmieje cię. Ma to gdzieś. Ale to kłamstwo, bo brat ma łzy w oczach. Mówię o mojej relacji z Bogiem, jaka jest dla mnie ważna, jak wiele czerpię z niej siły. Tak chciałbym, żeby się nawrócił. Przez chwilę mam nadzieję, że coś iskrzy. Chyba jednak nie. Ale anioł szepce: dotknąłeś jego serca. Nadchodzi noc. Dostałem magiczną tabletkę. Mija minuta, kwadrans, godzina. Zamykam oczy i zakrwawione zęby rekina wgryzają się w coś, co przed chwilą było częścią czyjegoś ciała. Medycyna zawiodła. Co jest nie tak? Nie uwierzyłem w magiczną tabletkę? Panie Boże, co się ze mną dzieje? Znowu jestem pobudzony, zmagam się ze sobą, znowu diabeł roznieca ogień gniewu i chęć wymierzenia sprawiedliwości. Ale wewnętrzny monolog zmienia się w dialog. Ale z kim ja dyskutuję? Czyj głos słyszę? Kim jesteś? Przychodzi odpowiedź: to ja jestem. Jestem, który jestem. Odczuwam obezwładniające wzruszenie. Już tylko słucham. Na koniec dochodzą mnie słowa: chcę, żebyś mi służył, żebyś przebaczył. Decyduję: tak, niech tak się stanie. Ogarnia mnie spokój absolutny. Zapada cisza, zamykam oczy i rozpływam się w spokojnym śnie. Po wybudzeniu ze śpiączki rokowania lekarzy były niejednoznaczne. Będzie żył, ale co z mózgiem? Czy odzyska sprawność? Ile to potrwa? Miesiące? Może lata? Pragnę tu oddać chwałę Bogu, pokazując zwycięstwo ducha nad materią. Mijały dni, a on w cudowny sposób odnawiał moje ciało. 5 marca 2016 roku, niespełna 2,5 miesiąca po wypadku, wsiadłem na rower. Niecałe pół roku Po wypadku pojechaliśmy z Olą na rowery w Alpy. A następny sezon rowerowy zaczęliśmy, kiedy spadł pierwszy śnieg. Czuję, że od wypadku rozpoczął się dla mnie osobisty, duchowy przełom. Chciałbym móc oczywiście powiedzieć wam, że już nigdy nie pomyślałem o ukaraniu sprawcy. Ale było inaczej. Diabeł atakował mnie jeszcze bardzo, bardzo wiele razy. Przez ludzi, przez sytuacje. A ja prosiłem Boga, żeby mnie wspierał, żeby nie ulec pokusie, bo nie dawałem rady. Potrzebowałbym doby, żeby opowiedzieć wam, ile duchowych bitew musiałem jeszcze stoczyć na tym polu. Przyznam wam także, że jeszcze przez 2 lata od wypadku żyłem w pewnym rodzaju zwiedzenia. Dopuszczałem mianowicie, że to Bóg doprowadził do niego, aby mnie doświadczyć i uczyć. To hamowało mój rozwój i postępy na drodze do niego. Aż Duch Święty podczas nocnego, sylwestrowego uwielbienia na wyjeździe studenckim w Bielicach, kiedy to miałem dzielić się swoim świadectwem, przemówił do mnie i powiedział: ja tak nie działam. To diabeł chciał cię zabić, żebyś nie mógł wypełnić swojego przeznaczenia i powołania. Ale ja mu przeszkodziłem. Wow, pomyślałem. I zamknąłem kolejne okno, przez które przeciwnik wślizgiwał się do mojego serca. Mógłbym wam opowiedzieć jeszcze jedną ciekawą historię, która wydarzyła się później, ale świetnie obrazuje temat, który jest przed nami. Zatem opowiem wam go w kolejnym odcinku cyklu. Muszę wam powiedzieć, że toczyłem wiele duchowych bitew i na innych różnych polach próbowałem tych nowych doświadczeń, jakie miałem z Bogiem. Ale pozwólcie, że teraz to zostawimy. Jesteśmy w Nowym Przymierzu, ale żyjemy w nieodkupionym ciele i ciągle napotykamy jakieś przeciwności. Dopóki nie zdamy sobie sprawy, że są to duchowe bitwy, trudno nam będzie się w tym połapać i trudno nam będzie żyć bez strachu, w pokoju i poczuciu wolności. Wiem, że ciągle zadajemy sobie wiele pytań. Szukamy drogi do spełnionego życia. Posłuchajcie proszę kilku, które zanotowałem sobie i bardzo proszę, zastanówcie się nad nimi. Czy twoje życie wygląda tak, jak tego oczekujesz? Czy wygląda tak, jak oczekiwałby tego Jezus? Czym jest dla ciebie wiara? Czy istnieje świat duchowy? A jeśli tak, czy mogę zdecydować, że mnie nie obchodzi? Czy odczuwam lęk i strach? A jeśli tak, czy mogę go zaakceptować? Czy mogę złożyć broń i sprawić, że Bóg sam się wszystkim zajmie? Czym jest dla mnie wolność? Pamiętacie piosenkę Chłopców z Placu Broni? Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Śpiewaliście tak? Ja śpiewałem. Czy ta wolność ma coś wspólnego z niezależnością? Czy będę o wolność walczył? Jak ją zdobyć i jak w niej żyć? Czy to są trudne czy łatwe pytania? Idźmy dalej. Dlaczego ktoś, kto narodził się na nowo, kocha Boga i służy Mu, nie potrafi żyć w wolności albo zdyscyplinować się w pewnych sferach życia? Jak to jest, że wierzący okazują się często bezsilni w walce ze swoimi nałogami czy pożądliwościami? Dlaczego zdarza się, że cierpią na depresję, a nawet zmagają się ze skłonnościami samobójczymi? Czy istnieje coś, z czym się zmagasz i od czego nie potrafiłeś się uwolnić, bez względu na to, ile razy próbowałeś. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego powtarzam te same błędy? Dlaczego nie potrafię się zmienić? I na koniec, czy wierzącym został dany autorytet? A jeśli tak, czym jest oraz kiedy, jak i względem czego powinien być egzekwowany? Czy nasza modlitwa wstrząsa sferami ciemności? Czy to w ogóle możliwe? A jeśli tak, jak do tego dojść? I wreszcie, czy nasze życie przepełnione jest zwycięstwami? Czy jest to możliwe? A jeśli tak, jak to osiągnąć? To niełatwe. Spróbujmy jednak w trakcie tego cyklu wspólnie poszukać odpowiedzi. Wspólnie, ponieważ jeśli się nie zaangażujecie zarówno duchowo, jak i intelektualnie, nie osiągniemy odpowiednich owoców. Pytania są konfrontujące, to prawda. Ale nikt, kto chce odnieść sukces, nie może iść przez życie nie mierząc się z tym, co go hamuje. Jeżeli w swoich relacjach, w domu, w pracy czy relacji z Bogiem chcemy przejść na kolejny poziom, musimy odkryć to, co nas przed tym powstrzymuje. Nie możemy stać w miejscu. Powinniśmy cały czas posuwać się do przodu. Byłem kiedyś zawodnikiem, trenowałem biatlon. Zużyłem wiele tysięcy sztuk amunicji. I mam niejakie doświadczenie w strzelaniu. Jeżeli rzeczywiście jesteśmy na placu boju, jeżeli jesteśmy na froncie, to pamiętajmy, dużo trudniej jest trafić w ruchomy cel niż w stojący. Mam jeszcze dla was takie małe wyzwanie. Chciałbym was zapytać, jak się dzisiaj czujecie w skali od 1 do 5? 1 to poczucie paraliżującego niepokoju i braku bezpieczeństwa. 2 to niepokój z rzadka łagodzony chwilami wytchnienia. 3 to ciągła huśtawka nastrojów. Góra, dół, prawo, lewo. 4 to pokój z rzadka mącony chwilami niepewności. A 5 to uczucie harmonii i spokoju. Bożego szalom. Pokój z sobą samym, z ludźmi i z Bogiem. I zastanówmy się. Bo myślę, że to bardzo ważne. Pan mówi w księdze Jeremiasza. Poproszę o cytat. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieję. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem. Mamy tu niesamowitą obietnicę, ale uwarunkowaną zgodnością życia z wolą Bożą. Wiemy, że w Biblii jest około 8 tysięcy obietnic. One wszystkie są dla nas, wszystkie są dla dzieci Bożych. I Bóg chce, żebyśmy po nie wszystkie sięgali. Ale większość z tych obietnic jest uwarunkowana. Zastanówmy się więc, w jakiego Boga wierzymy, jaka jest nasza teologia. Bo to kluczowe w naszej walce. Stwórca ma władzę nad stworzeniem i może wszystko. A jednocześnie pozostawił nam wolną wolę. I tu zaczynają się paradoksy, zauważcie. Czy chcemy źle dla siebie? Parafrazując apostoła, przenigdy. Coś powoduje, że chcemy dobrze, a wychodzi inaczej. Jak mówi przysłowie, wychodzi jak zwykle. Nie jest moim celem straszenie kogokolwiek. Nie jest też wychwalanie diabła. Ale zastanówmy się, jak bardzo potrzebujemy, czy potrzebujemy, dostrzec poziom jego wpływu na nasze życie. Każdego dnia sami decydujemy o tym, na jaki wpływ się otworzymy. Codziennie, każdej minuty. Podejmujemy decyzję, czy posłuchamy Boga, czy posłuchamy przeciwnika. Im więcej wiemy o przeciwniku, tym łatwiej będziemy rozpoznawać jego obecność i wpływ. A jednocześnie będzie nam łatwiej uniknąć jego pułapek. Wyjątkowo niebezpieczne dla wroga jest to, że możemy poznać jego taktykę i sposoby działania. Jeszcze niebezpieczniejsze, kiedy poznamy i zrozumiemy potęgę naszego autorytetu w Jezusie Chrystusie. Gdzie zatem powinniśmy szukać wiedzy i objawienia? Oczywiście w Bożym Słowie. Zasiedzieliście się bez ruchu, więc dam wam teraz szansę pomachać rękami. Bo ruch to zdrowie. A zdrowie ma wpływ na kondycję i ducha walki. O czym będziemy jeszcze mówić w kolejnych odcinkach cyklu. Ewidentnym elementem duchowej wojny jest to, czy wierzymy Bożemu Słowu. Kto wierzy, że Biblia jest zbiorem pism natchnionych przez Boga i nie ma w niej niepotrzebnych i nieistotnych fragmentów, może zechce podnieść rękę. Ciekawe, czy ci, którzy nie potwierdzili, mają wątpliwości, oszczędzają energię, czy to może już 40 dzień postu. Przy okazji uprzejmie donoszę, że o poście też jeszcze porozmawiamy. Ja wierzę, że to najważniejsze w dziełach świata Pismo jest natchnione przez Boga. O tym, do jakiego stopnia czytamy chociażby w drugim liście świętego Pawła do Tymoteusza 3,16. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania sprawiedliwości. Ten fragment mówi nam o tym, że Bóg zainspirował całe Pismo i że jest to dla naszego dobra. Jezus potwierdził, że każde słowo Pisma jest natchnione przez Boga. Powiedział w Mateusza w 5 rozdziale 17,18. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić, bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Nie tylko pewne części Pisma są natchnione, ale każda jego część, począwszy od Księgi Rodzaju aż do Apokalipsy. Aby wieść zwycięskie życie, potrzebujemy poznania i objawienia. Niestety wielu uważa, że lepiej jest żyć w błogim stanie nieświadomości. Ale wróćmy do Pisma. Co Bóg mówi w Ozeasza 4,6? Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Naród mój ginie z powodu braku nauki, w innym tłumaczeniu. A w przypowieściach Salomona 29,18, tam, gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Naród się psuje. Za każdym złem dotykającym człowieka stoją bezpośrednio lub pośrednio moce ciemności. Więc jeśli widzimy w naszym życiu coś z jego elementów, może powinniśmy zacząć walczyć. Będzie to walka o wzmacnianie naszej wiary. Walka o to, jak będziemy żyć i o to, co najważniejsze. Gdzie spędzimy wieczność? A skoro wieczność to całkiem sporo czasu, fajnie by było spędzić ją w pięknym miejscu, w dobrym towarzystwie i miłej atmosferze. Mam prawo wierzyć, że nie spotka tu żadnego ateista. A i spora liczba tak zwanych wierzących, a nawet wierzących chrześcijan, nie jest jeszcze na właściwej drodze. Wielu mówi, że wierzy w Boga. Ale demony też wierzą i drżą. Więc może nie w tym rzecz, czy wierzymy w Boga, lecz czy wierzymy Bogu.